Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Schylmy, kochani, swoje głowy. Kochany Tato, przychodzimy do Ciebie, bo potrzebujemy teraz Twojej obecności i tego, byś wprowadzał nas w prawdę Twojego Słowa. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty dałeś nam swoje Słowo, które jest prawdą i tylko prawdą. I proszę Cię teraz o to, byś otwierał nasze uszy i mówił do nas. Niech Twój cichy głos Ducha Świętego nas dotyka i przemienia nasze myślenie. Tak bardzo tego potrzebujemy. Ja, Panie, jak zawsze, oddaję swoje usta do Twojej dyspozycji. Prowadź, Duchu Święty. Amen. Będę czytał z pierwszego listu do Koryntian, z pierwszego rozdziału, zacznę od 18 wersetu. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Pyta Paweł. Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czy Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Apostoł Paweł w tym fragmencie słowa mówi, że to, co my głosimy, to, co my zwiastujemy, jest dla tego świata głupstwem. Dla mądrych tego świata, dla uczonych, prawda o krzyżu, o Chrystusie jest totalną głupotą. Głupotą krzyża. Więc pyta Paweł, gdzie są ci wszyscy mądrzy, gdzie uczeni? Nie byli w stanie w stworzeniu, w tym, co Bóg uczynił, dostrzec Jego wielkości, Jego majestatu, Jego potęgi. I pisze Paweł, i dlatego Bóg obrócił w głupstwo mądrość tego świata. I tak jak Paweł pisze, skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Ludzie w swej mądrości nie potrafią dostrzec Jego potęgi, Jego wielkości, Jego majestatu. Jedni domagają się dowodów. Tak jak Paweł pisze, Żydzi znaków się domagają, Grecy mądrości poszukują. Dziś cały ten świat oczekuje dowodów na to, że to słowo jest prawdą. Gdyby 2 tygodnie temu ktoś mi powiedział, że stanę przed wami i wygłoszę kazanie pod tytułem Biblia a nauka, to uznałbym, że chyba oszalał. W moim notesiku, gdzie notuję sobie myśli, tym, co Bóg mnie dotyka, co mówi przez swoje słowo, w najbliższych planach nie miałem takiego słowa. Ale niestety 2 tygodnie temu miałem tą nieprzyjemność po raz kolejny trafić w internecie na kolejny artykuł, który w bezpardonowy sposób dziennikarz próbował uderzyć w prawdę Bożego Słowa, niby dotykając jakichś odkryć, jakichś badań. Wiecie, nawet nie chcę wam tych głupot opowiadać, bo czeluści internetu są pełne tego typu treści. Ciągle i ciągle, wiecie, to już mnie przestaje powoli dziwić. Co święta, czy to Bożego Narodzenia, czy Zmartwychwstania Pańskiego, ciągle jest przepuszczany atak na prawdę Bożego Słowa. Wiecie, w sumie tak naprawdę to jest, nie powinno mnie to dziwić, bo to są diabelskie działania, jak uderzyć w fundament, w podstawę, w to, co wierzymy. Goebbels, minister propagandy III Rzeszy, powiedział kiedyś, że kłamstwo powtarzane 1000 razy z czasem staje się prawdą. Dokładnie tą metodę stosuje diabeł względem nas. Od tysięcy lat, ciągle i ciągle są kłamliwe informacje mówione o tym, że Biblia jest kłamliwą księgą, że są tam bzdury, fantasmagorie, jakieś baśnie. Diabeł doskonale wie, że musi uderzyć w ten fundament. Wiecie, wiem, że ci z was, którzy stoicie twardo, mocno w Bożym Słowie, nic was nie jest w stanie ruszyć, bo wiecie, że Jezus jest prawdą i tylko prawdą. Ale wielu tego świata, nawet ludzi wierzących, chrześcijanie, wystarczy kilka takich kłamstw, nie od razu, ale po trochę, właśnie co pół roku, jakieś pseudo doniesienia jakiegoś dziennikarza powodują, że ta krompla drąży skałę i zaczyna ten fundament, na którym mamy zbudowaną swoją wiarę, zaczyna gdzieś topnieć, ponieważ nie jesteśmy umocowani we właściwym miejscu, na właściwym fundamencie. Diabeł doskonale wie, że zawarta w tym słowie prawda może doprowadzić cię do zbawienia i do bliskiej relacji i społeczności z Nim. Żadna wypowiedź zawarta w Biblii nigdy nie okazała się fałszywa. Nigdy jeszcze nie musiano, podkreślam, nigdy korygować twierdzeń Biblii na wskutek wyników uzyskanych w badaniach naukowych. Nigdy. Oczywiście są teorie i nawet naukowcy mówią o teoriach, ale to ciągle są teorie. Jeszcze nigdy nie przełapano Biblii na kłamstwie, ale ciągle próbuje się wmówić nam, że to słowo jest stekiem bzdur. Przepraszam za kolokwializm. Ja wiele dowodów naukowych, powiem wam, jest na to, że opisane zawarte w Biblii, opisy zawarte w Biblii znalazły naukowe potwierdzenie wiele setek lat po ich zapisaniu. Dziś, moi drodzy, spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Biblia jest wiarygodna? Czy możemy ufać Bożemu Słowu? Czy naprawdę jako wierzący ludzie możemy ufać takiej księdze jak Księga Rodzaju? Przecież tam są jakieś opisy ogrodu Eden, Adama i Ewy. No błagam. Potopu? Kto dziś w świecie, tak ludzie myślą, kto dziś w świecie w ogóle wierzy w takie bzdury? Czy mamy prawo jako wierzący ludzie kwestionować prawdy Bożego Słowa? Czy mamy podstawy ku temu, by, nie wiem, kwestionować tego, czy rzeczywiście Izraelici przeszli przez Morze Czerwone? Czy w ogóle wierzyć w takie wydarzenia, o jakich czytamy, o miastach Sodoma i Gomora? Dziś przyjrzymy się pewnym faktom biblijnym. Będziemy dotykać różnych dziedzin. Nie ogarniemy całego tematu. Ale dziś spróbujemy przyjrzeć się pewnym wypowiedziom Bożego Słowa. Przyjrzymy się temu, czy to, co jest tam zawarte, czasem aby nie zostało opowiedziane tysiące lat przed tym, zanim nauka do tego doszła. Spojrzymy na pewne fakty z punktu widzenia królowej nawet nauk, matematyki. Spojrzymy na rachunek prawdopodobieństwa. Przyjrzymy się pewnym faktom historycznym, archeologicznym. Czy Biblia naprawdę przeczy nauce? Czy może to nauka nie nadąża za Biblią? Może to nauka nie potrafi przyznać po setkach tysięcy lat, że to słowo jest prawdą, ale my potrzebowaliśmy, ten świat potrzebował setek lat, by do tego, do pewnych faktów dojść. I dziś spróbuję wam to pokazać. Biblia, pomimo tego, że powstała na przestrzeni ponad tysiąca lat, wykazuje zdumiewającą spójność. Biblia była spisywana przez okres obejmujący ponad 1500 lat przez ponad 45 autorów różnego pochodzenia i różnych zawodów. Pomimo ogromnej różnicy czasu w odniesieniu do czasu jej powstawania i mimo faktu, że jej autorzy pochodzili z różnych warstw społecznych, Biblia zawiera jednolity i bardzo spójny przekaz. Gdyby ludzie różnych epok i o tak różnej osobowości opracowywali bardzo podobny, szeroki wachlarz zagadnień, wiecie, nie byłoby możliwości, by to było wszystko spójne i harmonijne. Pomyślmy, gdybyśmy dziś Poprosili, nie wiem, w naszym mieście Wrocławiu 45 osób o to, by wypowiedziała się na jakiś jeden kontrowersyjny temat. Czy naprawdę wierzycie, że ta wypowiedź byłaby spójna? Weźmy, nie wiem, przykład aborcji, który teraz tak jest na świeczniku. Czy myślicie, że te 45 osób różnych miałoby jednolity przekaz? Jak to jest możliwe w takim układzie, że Biblia jest spójna? Czy to jest przypadek? Ewenementem jest szczególnie nauka dotycząca Boga i historii zbawienia ludzkości, która niczym prosto wytyczony szlak ciągnie się przez całą Biblię. Jak to możliwe, że ta księga z jednej strony jest najchętniej kupowaną księgą na świecie, a z drugiej strony jest tak bardzo atakowana i szkalowana? Czy wiecie, że istnieją kraje w Europie, nawet nie mówię na świecie, w Europie, gdzie pewne prawdy tego słowa nie mogą być nawet przeczytane i wypowiedziane, że jest wręcz to zabronione? Nie mówię już o tych krajach, gdzie za samo posiadanie tej księgi można trafić do więzienia i być skazanym na śmierć. Żadna inna księga na świecie nie doprowadza do szału ludzi, jak to słowo. Wiecie dlaczego? Ponieważ diabeł wie, że tu jest źródło prawdy. Objawionej prawdy. Nie atakuje żadnej innej księgi, innych religii, innych kultur, tylko tą. Biblia, jak żadna inna księga, została przetłumaczona na ponad przeszło 2200 języków. Prawie 500 tłumaczeń mamy z Starego Testamentu, no, starej całości, przepraszam, a 1200 mamy tłumaczeń Nowego Testamentu. W Biblii znajdujemy, uwaga, prawie 2500 proroctw, z czego 2000 się wypełniło. Sam Jezus w swojej osobie wypełnił ponad 350 proroctw. Przeszło 400, które znajdujemy w Starym Testamencie. Jak to możliwe? Świat powie przypadek. Zaraz się temu przyglądniemy. Czy możliwy jest taki przypadek? Całe Pismo Święte daje świadectwo o Chrystusie. Całe. Stary Testament krzyczy odnośnie Chrystusa i zapowiada Jego przyjście na przestrzeni 1000 lat. Jezus sam w odniesieniu do Pism Starego Testamentu mówił do uczonych, którzy koło Niego stali, mówił takie rzeczy, o których czytamy w Ewangelii Jana. Badacie Pisma, powiedział Jezus, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Kawałek dalej. Jezus powiedział, gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał, a jeśli jego pismo mnie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? Słyszycie? Pan Jezus mówi, jak chcecie wierzyć mi, jeśli nie będziecie wierzyć pismom Mojżesza? Wielu chrześcijan poddaje wątpliwość prawdę pierwszych ksiąg Starego Testamentu, ksiąg mojżeszowych. Więc chciałem zadać Ci to samo pytanie, które Jezus zadał uczonym w Piśmie. Jeśli nie wierzysz w prawdy Bożego Słowa, w historię o potopie, o Noem, ogrodzie Eden, o rozstąpieniu się wód, to zadam Ci pytanie dokładnie to samo, które zadał pytanie Jezus swoim słuchaczom. Jak wobec tego będziesz wierzył Jezusowi? Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, powiedział Jezus. I w Ewangelii Łukasza możemy też przeczytać taką historię, kiedy już po zmartwychwstaniu, w drodze do Emaus, Jezus, idąc ze swoimi uczniami, czytamy, począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich pismach. Pan Jezus wziął swoich uczniów i krok po kroku, księga po księdze, wykładał im, co Słowo Boże zapowiadało na temat Jego przyjścia i Jego osoby. Jednym z największych, niepodważalnych dowodów na prawdziwość tej księgi są proroctwa w niej zawarte. Żadna inna religia, podkreślam, żadna, nie jest oparta na proroctwach. Wobec tego każdy uczciwy człowiek musi sobie zadać pytanie, jak to jest możliwe, że w jednej osobie wypełniło się ponad 300. Każdy z nas musi zadać to pytanie, czy to jest w ogóle możliwe. Wiecie, jeden człowiek, jeden uczony, badacz, profesor Wydziału Matematyki, profesor Stoner, który jest wykładowcą był w Pasadenie, przewodniczącym Wydziału Matematyki i Astronomii, sam sobie zadał to pytanie. Wytypował 8, nie wszystkie, 300. Wytypował 8 tych biblijnych proroctw. Zebrał grupę studentów i postanowił przeprowadzić badania, które opublikował w książce Science Speaks. Wytypował kilka, nawet nie te najbardziej znane. Tak, nie będziemy ich czytać, bo nie mamy tyle czasu, żeby ogarnąć całego materiału, ale będę podawał adresy dla tych z was, którzy być może później będą chcieli odsłuchać i do tego wrócić. Kilka takich najbardziej znanych przypomnę. Jeremiasz w 33 rozdziale pisał o tym, zapowiadał, że potomek, Mesjasz przyjdzie z linii króla Dawida. Jak wiemy, to się wypełniło. Micheasz w 5 rozdziale pierwszego wersetu mówił o tym, że Mesjasz będzie urodzony w Betlejemie. Izajasz w 7 rozdziale mówił, że matka Jezusa, matka Mesjasza będzie kobietą, która nigdy nie obcowała z mężczyzną. W Izajasza w 8 rozdziale była mowa, Izajasz pisał o tym, że będzie zamieszkały w Kafarnaum. W Psalm 78 zapowiadał, że Mesjasz będzie przemawiał do ludzi w przypowieściach. Zachariasz w 9 rozdziale pisze o tym, że Mesjasz któregoś dnia wjedzie do Jerozolimy na oślęciu. Psalmista jeszcze w innym 41 psalmie czytamy, że Mesjasz będzie zdradzony przez przyjaciela, że będzie sprzedany za 30 srebrników, o tym mówił Zachariasz. Wiecie, można by wymieniać i wymieniać, że będzie przebity, przebite będą jego ręce, jego nogi, że będzie zaliczony do przestępców. Wobec tego, jak to jest możliwe, że to wszystko spisane kilkaset lat wcześniej nagle wypełniło się w jednej osobie? I czy w ogóle istnieje taka możliwość? Peter Stoner publikuje wyniki swoich badań, które przeprowadził wiele lat temu. Chciałbym jeszcze raz zaznaczyć, Stoner ujmuje te badania, patrzy na to zagadnienie z punktu widzenia nie biblisty, ale matematyka. Stoner początkowo bierze pod uwagę tylko 8 proroctw, nawet nie tych najgłośniejszych, tak jak powiedziałem. Oblicza dla każdego z nich prawdopodobieństwo spełnienia. Następnie bada, jaka jest szansa zrealizowania się wszystkich 8 proroctw. Na koniec ustala przybliżoną liczbę ludzi żyjących od czasów proroka do dzisiaj, by dojść w końcu do tego, ile wynosi szansa zrealizowania się wszystkich 8 proroctw w jednej osobie. Przez jednego człowieka w całym tym przedziale czasowym. I oto wniosek, przeczytam wam. Możecie do tego, to wszystko możecie znaleźć w internecie. Pochodzi właśnie, tak jak powiedziałem, z książki Science Speaks. Oto wniosek, do którego dochodzi Stoner. Stosując współczesną teorię prawdopodobieństwa. Okazuje się, że szansa, cytuję, aby ktoś z żyjących do tej pory ludzi spełnił jednocześnie wszystkie 8 proroctw jest jak 1 do 10 do 17 potęgi. Wiem, że to nam nic nie mówi. To jest jakby 1 do 10 i do tego dodajcie 17 zer. A jeszcze inaczej, to jest jak 1 do 100 milionów miliardów. Żeby wam dać punkt odniesienia. Wygrana wytypowanie 6 cyfr z 49 prawdopodobieństwo jest jak 1 do 13 milionów. Tu jest jak 1 do 100 milionów miliardów. Sprawdzałem, ile to jest. To jest coś koło tryliarda. Nawet kwoty jakieś abstrakcyjne. Stoner, aby pomóc wyobrazić sobie ogrom tej liczby, ilustruje to następująco. I pisze tak. Przypuśćmy, że bierzemy te 100 milionów miliardów monet i pokrywamy nimi całą powierzchnię stanu Teksas. Wiecie, ja wam to opowiem, bo to nie będę wam tego czytał. Stoner mówi, my nie wiemy, co to jest Teksas, więc to jest mniej więcej, ja sprawdziłem, to jest teren mniej więcej Polski i Niemiec. Stoner mówi tak, gdyby wysypać na całym terytorium Polski i Niemiec jedno złotówki na wysokość 60 centymetrów, całe terytorium Polski i Niemiec, zasypujemy monetami jednozłotowymi, jedną z nich zaznaczamy na kolor czerwony, wrzucamy ją, potem to wszystko mieszamy. A potem zawiązujemy jednemu człowiekowi oczy i pozwalamy mu chodzić od Bieszczad, po Bałtyk, po Düsseldorf. I mam jedną możliwość schylenia się. jedną. Takie jest jedno prawdopodobieństwo spełnienia się wszystkich 8 proroctw przez jednego człowieka od czasu spisania po dzień dzisiejszy. Przypadek? Tymczasem w Jezusie Chrystusie wypełniło się nie 8 proroctw, które On wytypował, a uwaga, 350. 350. Wiecie, co myślę? Że Pan Bóg to ma rozmach. Jemu nie wystarczy 8. On, żeby ośmieszyć ten świat i mądrych tego świata, jemu nie wystarczy 8. On idzie na całego, mówi, żeby pokazać ludziom, że On jest ponad tym wszystkim, że On nad tym czuwa, że On nad tym panuje, to dał tych proroctw 350, które się wypełniły do tego czasu. Przypadek? Dalej powiecie? Pascal, jeden z filozofów, powiedział, że jednym z największych, który był nie tylko filozofem, ale był matematykiem i fizykiem, powiedział, jednym z największych dowodów Chrystusa są proroctwa. Jean Guillon, francuski filozof, kiedy zapoznał się z badaniami Stonera i z tym tematem stwierdził, posłuchajcie, cytuję, żaden uczony, a tym bardziej filozof, nie powinien czuć się spokojny, dopóki sprawa ta pozostaje bez odpowiedzi. Patrząc na wynik tego rachunku prawdopodobieństwa, można byłoby powiedzieć szach i mat. I właściwie mógłbym teoretycznie zakończyć to kazanie. Bo z punktu widzenia królowej nauki jest to po prostu niemożliwe. Myślicie, że to wystarczy? Nie. Ludzie ciągle to kwestionują, podważają. I jednym z najczęstszych kłamstw, jakie powtarzały się przez setki lat, było to, że te proroctwa najprawdopodobniej zostały dopisane przez kopistów. Wiecie, do połowy XX wieku ta prawda, ciężko nam było tą prawdę biblistom w jakikolwiek sposób z tą prawdą, z ludźmi, którzy nie wierzyli, wypuszczali te kłamliwe informacje, ciężko było dyskutować, ponieważ kopie, jakie posiadaliśmy, które najstarsze, jakie posiadaliśmy do 1947 roku, to były tak zwane manuskrypty masoreckie, które pochodziły z IX wieku. Ale więc mieliśmy potężną dziurę, ponieważ od ostatnich ksiąg spisanych starotestamentowych do IX wieku po Chrystusie to się robiło ponad 1000 lat dziury. To oczywiście wynikało z tego, ale nikt tego nie chciał słuchać. Żydzi w sposób niesamowicie namaszczony podchodzili do świętych ksiąg. Jeśli tylko się zużywały zwoje, oni po prostu je chowali jak umarłych. Robili tylko, tworzyli kolejne kopie. Ale wiecie, nie chcę wam tym zaśmiecać umysłu, ale do 1947 roku te kłamstwa były powielane, że to jest wynik dopisywania, by uwiarygodnić mesjaństwo Chrystusa. Ale w 1947 roku pewien pasterz podczas pasania kóz w rejonie Qumran w jednej z jaskiń natrafił na zwoje. Okazało się, że tych jaskiń jest 11 i w tych 11 jaskiniach naukowcy odnaleźli prawie 1000 manuskryptów, uwaga, pochodzących z II wieku przed Chrystusem. Wiecie, co się okazało? Że one wszystkie są dokładnie kopią tego, co my dziś posiadamy. Że są w 99,5% zgodne z tym, jakie my mamy dziś zawarte, co my mamy, znajdujemy w swoich Bibliach. Te 0,5% to było jakieś błędy literówki, jakieś błędy stylistyczne. Znajdźcie dziś książkę, która nie zawiera żadnych błędów gramatycznych czy interpunkcyjnych. Ale myślicie, że to ludziom wystarczy? Kłamstwo powielane 1000 razy staje się prawdą. Pomimo tych odkryć ludzie ciągle twierdzą, że najprawdopodobniej, że to jest bzdura, że pewnie i tak było dopisane. Wiecie, są ludzie, którym postawisz jabłko, on ci powie, że to jest gruszka. I chociażby nie wiem, jakich dowodów im dać, to i tak w to nie uwierzą, bo oni po prostu nie chcą uwierzyć. Dobrze, ale idźmy dalej, bo nie zdążymy. Przyjrzyjmy się teraz innej kwestii. Teorii wielkiego wybuchu, czy też teorii ewolucji. I chcę na to spojrzeć z perspektywy Jezusa. Czy mowy Jezusa mogą nam rzucić jakiekolwiek światło w tej materii i czy my jako chrześcijanie mamy w ogóle podstawy, by bardziej ufać nauce niż Biblii? Przecież w Księdze Rodzaju, tak jak powiedziałem, czytamy o takich historiach jak potop, jak o tym, że o stworzeniu Adama i Ewy. A przecież nauka mówi o czymś zupełnie innym. Mówi o teorii ewolucji, o teorii wielkiego wybuchu. Ewolucja mówi o tym, że świat powstał 4,5 miliarda lat temu. Oczywiście łącząc to z teorią wielkiego wybuchu, mówi, że powstała w wyniku wielkiej eksplozji. A że człowiek jest tylko protoplazmą, która gdzieś osiadła na plaży. A my ludzie jesteśmy tylko pyłem kosmicznym. Jeszcze 100 lat temu nikt w ogóle nie mówił, nawet w książkach nie było czegoś takiego jak teoria ewolucji. Oczywiście Darwin swoją książkę o pochodzeniu gatunków opublikował w połowie XIX wieku, ale nawet, wiecie, nie porównuję tego do Polski, bo myśmy byli za komuny w tym czasie, ale w Stanach Zjednoczonych w latach 50. w książkach kreacjonizm był podstawą w nauczaniu. Dziś wszyscy mądrzy tego świata na podstawie teorii, podkreślam teorii, wyrzucili Pana Boga z podręczników. W latach 60. w Stanach Zjednoczonych kreacjonizm został kompletnie usunięty. Jest opłacany z podatków. U nas również. To ciekawe. Nauka i podręczniki mówią, że Ziemia ma miliardy lat. A Jezus powiedział, że stworzenie Adama było początkiem. W 19 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy, posłuchajcie. Czy nie czytaliście, mówi Jezus, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? Posłuchajcie raz jeszcze. Mówi to Jezus. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? Jezus nie powiedział, czy nie słyszeliście, że Stwórca od początku stworzył kijankę, potem żabkę, a ta żabka zamieniła się w małpkę. Pan Jezus mówi, na początku wszystko zaczęło się od powstania mężczyzny i kobiety, więc zadam pytanie. I musisz sobie na to pytanie odpowiedzieć. Czy Jezus kłamał? Czy może Jezus nie znał nowoczesnej nauki? Może nie był zbytnio rozgarnięty? A może mówił prawdę? A może mówił prawdę? Tylko dziś nauka próbuje w swojej mądrości, jak pisał Paweł w liście do Koryntian, wmówić nam zupełnie coś innego. Nie ma czwartej odpowiedzi, są trzy. Albo Jezus kłamał, albo się nie znał na nauce, albo mówi prawdę. Wierząc w nauce, kochani, zagrażamy wiarygodności Jezusa. Zagrażamy wiarygodności Jezusa. Dlaczego? Gdyż On sam, posłuchajcie, Jezus sam cytował Księgę Rodzaju 25 razy. Więc zadam pytanie, skoro Jezus 25 razy powoływał się na pierwszą Księgę Mojżeszową, to znaczy, to coś to pokazuje. On swoją osobą uwiarygadniał wszystkie historie tam zawarte. Sam Nowy Testament odnosi się ponad 200 razy do Księgi Rodzaju, gdzie są te wszystkie, jak to niektórzy twierdzą, fantastyczne, baśniowe historie o potopach i tego typu. Media i podręczniki szkolne ukazują nam to wszystko jako spór pomiędzy nauką a religią, błędnie zakładając, że ewolucja jest częścią nauki. Wiecie, wielki wybuch. To, jak to się słucha tego, to jest nieprawdopodobne. Z wielkiego nic powstała, nie wiadomo skąd, bo jak się ich zapyta, skąd się wzięła ta materia, oni mówią, że nie wiedzą, ale ta wielka materia skumulowała się do jednej kropki, do jednej malutkiej kropeczki i w wyniku już nie wytrzymała tego skompresowania, eksplodowała i z tego wielkiego nic powstał tak wielki, piękny i skomplikowany świat. W książce Inteligentny Projekt autor jej powiedział, że ludzie, którzy wierzą, że z wielkiego nic powstał tak niesamowicie złożony i skomplikowany świat, mają więcej wiary niż ludzie, którzy wierzą w Boga. Powiedział coś więcej. Powiedział, że wiara w to, że z wielkiego nic powstało tak niesamowite rzeczy, jest jak wiarą w to, że z twojego kubła na śmieci, który masz w kuchni, w wyniku eksplozji jest w stanie powstać tak skomplikowana i złożona maszyna jak Boeing 787. Wierzysz w to, że coś takiego jest możliwe, żeby z twojego kubła na śmieci coś takiego powstało? Teoria ewolucji jest, moi drodzy, to nic innego jak religia, tak samo jak wiara w Boga. Tylko że my, wiecie co nas różni? My potrafimy przyznać się do tego, że początkiem wszystkiego był Bóg. A oni mówią, że była kropka i kropka eksplodowała. A skąd była ta kropka i skąd była ta materia, oni nie wiedzą. Są już na to za cieńcy, za krótcy. I nazywają to nauką. Wiecie, ta teoria w ogóle jest pełna nieścisłości. Nie będę wam opisywał wszystkich, bo nie temu czas. Możecie do tego sobie pośledzić w internecie, poczytać. Ale jedną z takich nieścisłości jest to, że ta teoria jest sprzeczna z prawami fizyki, którą sami ci naukowcy określili i nazwali. Jedną z nich jest zachowanie momentu pędu. Zachowanie momentu pędu mówi o tym, że kręcący się przedmiot kręci się w określonym, jeśli kręci się w określonym kierunku, to podczas rozpadania odpadające kawałki będą kręciły się w tym samym kierunku. To wiecie, posadźcie dzieci na karuzelę, kilkoro dzieci, zacznijcie kręcić tą karuzelą. Ta karuzela w pewnym momencie, przy pewnej prędkości, dzieci zaczną z niej wypadać, ale one wypadając, wszystkie będą się kręciły w tą samą stronę. Cały nasz układ słoneczny zbudowany, opiera się na zasadzie zachowania momentu pędu. Pytanie wobec tego, i to było piękne pytanie, które widziałem kiedyś w debatę kreacjonistów z ewolucjonistami. Pytanie, jeśli wszechświat miał swój początek w wirującym punkcie, to czy wszystko we wszechświecie nie powinno się kręcić w tą samą stronę? A wiecie co? Wenus i Pluton obracają się w przeciwną stronę do pozostałych gwiazd. Ciekawe. 8 z 91 księżyców, jakie znamy, kręcą się w przeciwną stronę do pozostałych gwiazd i również niektóre galaktyki. Przecież ta teoria chociażby w tym miejscu przeczy prawom fizyki. Wiecie, co myślę? Myślę, że Bóg na początku stworzył niebo i ziemię i zrobił to tak, aby obalić teorię wielkiego wybuchu. Myślę, że Pan Bóg wziął Wenus, wziął Pluton i obrócił w drugą stronę po to, żeby właśnie tą całą teorię, żeby tym wszystkim mądralom tego świata zrobić problem. I powtórzę za apostołem Pawłem z pierwszego listu do Koryntian. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czy Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Wiecie, inną z nieścisłości jest nawet to, co mówili do Hebrajczyków i co określa też inna z teorii, znaczy inne z praw fizyki. Ale pierw przeczytam może list do Hebrajczyków. W pierwszym rozdziale, w 10 wersecie możemy przeczytać taki fragment. Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa, są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz i wszystko jak szata zestarzeje się. Chciałem zwrócić Waszą uwagę na to ostatnie zdanie. I wszystko jak szata się zestarzeje. Czy wiecie, że to, co tu jest napisane, jest dokładnie drugą zasadą termodynamiki? Tylko, że my na to nie zwracamy uwagi. A druga zasada termodynamiki mówi, że stwierdza, że nieład wraz z upływem czasu się zwiększa lub pozostaje na niezmienionym poziomie. A autor listu do Hebrajczyków mówi, Ty, Panie, to wszystko stworzyłeś i wszystko się zestarzeje jak szata. Łatwo podać wiele przykładów. Budynki się nie remontują same, pozostawione same sobie zaczną niszczyć. Jedzenie, które pozostawisz, będzie niszczało i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy opuścili nasze miasto, to ono nie byłoby nowsze, młodsze. Ono by było coraz starsze. Tak to działa. To są prawa, które ludzie zauważyli i je nazwali. Wielu ludzi, obserwując, że ewolucja powoduje wzrost uporządkowania i złożoności gatunków, sami w pewnym momencie dochodzą do wniosku, że przeczy ona również drugiej zasadzie termodynamiki, bo wszystko dąży do chaosu. O tym mówi Biblia. My także. Jednak podręczniki twierdzą, że wszystko staje się coraz lepsze. 4,5 miliarda lat temu była bakteria, która później zamieniła się w człowieka. No normalnie geniusze. Genialni. Wiecie, co wam powiem? Kiedy w podręcznikach czytamy, że coś było 4,5 miliarda lat temu, to jest dokładnie tak, jakbyśmy czytali baśń. Dawno temu, za górami, za lasami była kropka. A ta kropka zrobiła wielkie boom. Wiecie, to jest niebywałe. Kiedy żaba zamienia się w księcia szybko, to nazywamy to baśnią. Ale kiedy żaba zamienia się w księcia powoli, czytaj miliardy lat, to nazywamy to nauką. Matko, geniusze! Ale Biblia kłamie. Najłatwiej jest powiedzieć, że Biblia jest pstekiem bzdur, bo dziś w naszym oświeconym świecie na niej wypada w ogóle wierzyć w taką księgę. Ale muszę iść dalej, kochani, bo teraz pokażę wam fragmenty słowa, które od tysięcy lat są spisane, do których nauka dochodzi. Wiecie, ręce opadają, bo mam wrażenie, że Biblia sama się powinna bronić. Dziś wielu ludzi uczonych powinno przyjść, stanąć i przyznać do tego, że Biblia dowodziła pewnych rzeczy, mówiła o pewnych rzeczach i prawach złożoności tego świata już dawno. Posłuchajcie tego. W księdze, teraz wymienię wam kilka takich rzeczy. Izajasz, 700 lat przed Chrystusem. W 40 rozdziale czytamy, że ziemia jest kulą. Ja nie jestem w stanie wam tego wszystkiego czytać, ale też wam podam adresy, żebyście mogli później w domu na spokojnie sobie te fragmenty poczytać. 40 rozdział, 22 wersetu Księgi Izajasza jest mowa, że ziemia jest kulą. Czy wiecie, że nauka, uważała przez tysiąclecia, że ziemia jest płaskim dyskiem? Nawet dziś są tak zwani płaskoziemcy. Pomimo tego, że mają dowody, zdjęcia satelitarne, dalej wierzą, że ziemia jest płaska. Chcę wam powiedzieć jedno. Słowa te Izajasz spisał ponad 700 lat przed Chrystusem. Wiecie, kiedy pierwsze były... W ogóle, kiedy ludzkość zaczęła powoli dochodzić do tego, że być może ziemia jest okrągła? Pierwsze takie dowody matematyczne były wyprowadzone przez Arystotelesa jakieś 500 czy 400 lat później. Dlaczego nikt wobec tego nigdy nie powiedział, że Biblia była pierwsza, która to mówiła? Cały ówczesny świat, Egipt, Mezopotamia, Chiny, wszyscy uważali, że ziemia jest płaskim dyskiem. Egipcjanie to w ogóle twierdzili, mieli jakieś swoje teorie, że jest kwadratem. Ale idźmy dalej, nie będę się na tym zatrzymywał. Jeremiasza 33 rozdział, 22 werset mówi, że jest niezliczona ilość gwiazd. Czy wiecie, że przez tysiąclecia naukowcy twierdzili, że jest tylko 1100? Czy wiecie, że Księga Hioba w 26 rozdziale, w 7 wersecie mówi, że ziemia unosi się swobodnie w powietrzu? Swobodnie. A wiecie, co mówiła nauka przez tysiąclecia? Że ten płaski dysk jest podtrzymywany przez wielkie zwierzę. Niektórzy uważali, że jest podtrzymywany przez żółwia. Wiecie, kiedy ludzkość tak naprawdę pierwszy raz na oczy zobaczyła to na własne oczy, że ziemia wisi po prostu, ten piękny glob wisi sobie po prostu tak samotnie, wisi sobie tak w próżni. Dopiero w połowie XIX wieku, w 1959 roku, kiedy Amerykanie wystrzelili pierwszą satelitę, zobaczyliśmy pierwsze zdjęcia satelitarne, ale Biblia o tym krzyczy od tysiącleci. Dwa lata później, po wystrzeleniu satelity, pierwszy człowiek miał możliwość zobaczenia to na własne oczy. Był nim Juri Gagarin. Dlaczego NASA wobec tego nie wyszła przed ludzi i nie powiedziała: słuchajcie, musimy się przyznać do błędu. Biblia o tym mówi od tysiącleci, a myśmy w to nie wierzyli. Bo nauka nie ma prawa się przyznawać do błędów. Przecież za to się nie dostaje profesury ani habilitacji. W 1 Koryntian w 15 rozdziale czytamy, że każda gwiazda jest inna, pisze o tym Paweł. Natomiast nauka była w tej materii w ogóle przez setki lat nieświadoma. Księga Hioba, ta to w ogóle jest pełna mądrości. 28 rozdział, jedna z najstarszych ksiąg, która uważana za najstarszą literacką księgę, mówi o tym, że powietrze posiada wagę. Mówi, Boże, kiedy ty nadawałeś wagę, przeczytajcie sobie te wersety, bo nie mogę, nie mam czasu na to, żeby ich... A wiecie, że nauka uważała, że powietrze w ogóle nie posiada... powietrze w ogóle nie posiada wagi? Księga Kaznodziei Salomona, 1 rozdział, 6 werset, pisze, jest napisane, że wiatry wieją w okręgach. Ludzie przez tysiąclecia myśleli, że wiatr jak wieje, to wieje w jedną stronę. Dziś, kiedy patrzymy na satelity i widzimy, jak formują się niżej i wyżej, i widzimy, jak one krążą. Weźcie naprawdę, bo wy możecie to uznać, że ja tutaj jakieś farmazony wam wciskam, ale weźcie sobie, przeczytajcie Biblię. A Biblia to głosi od tysięcy lat, ale nikt jej nie wierzy. Wiecie, z powodu braku czasu, nie będę wam tego wszystkiego, ale już wymienię taką ostatnią z tych fragmentów słowa. Księga Kapłańska, 15 rozdział. Czytamy taką rzecz, że gdy mamy do czynienia z chorobami, należy myć ręce pod bieżącą wodą. I wy powiecie, no to rzeczywiście odkrycie. Coś wam powiem. Jeśli wam się wydaje, że poziom higieny był zawsze jak teraz, to chcę wam powiedzieć, że nie wiecie, o czym mówicie. Do XIX wieku poziom higieny był tragiczny. Ludzie w średniowieczu umierali na ulicach, fekalia wyrzucało się przed dom, bo ludzie załatwiali potrzebę do wiaderka i hyc przed domek. Nikt się tym w ogóle nie zastanawiał nad tym, co z tym robić. Dzięki temu było pełno zaraz i chorób. A coś wam przeczytam. Co mówi Biblia 3000 lat temu a propos tego, co należy robić z pewnymi rzeczami, które z nas wychodzą. Powtórzonego prawa, 23 rozdział. Poza tym na zewnątrz obozu urządzisz, mówi Pan do Abrahama, do Mojżesza, przepraszam. Poza tym na zewnątrz obozu urządzisz ustronne miejsce i tam będziesz wychodził za potrzebą, poza obozem. Wśród swoich przyborów będziesz miał też łopatkę i gdy przykucniesz na zewnątrz, wykopiesz nią najpierw dołek, załatwisz się, zasypiesz to, co z ciebie wyszło. Takie proste. Jak zrobić kubkę? Na zewnątrz obozu. A w średniowieczu brali wiadra i chlus przed dom. I po tym chodzili. Naprawdę, ja nie czuję się historykiem, chociaż 3 lata studiowałem historię. I uwierzcie mi, nie mam tytułów naukowych, ale to jest, do tego nie trzeba wiedzy jakiejś specjalnej. Taki był poziom higieny. Ale coś wam powiem więcej. W Księdze Kapłańskiej znaleźć możemy 3 rozdziały, które możemy nazwać takim pierwszym kodeksem higienicznym, czy też wskazówkami medycznymi, jak postępować z ludźmi chorymi na wysypki, trąd, owrzodzenia i inne zaraźliwe choroby, liszaje i takie inne. Posłuchajcie. Księga Kapłańska, 13 rozdział, 45 i 46 werset. Człowiek dotknięty trądem będzie miał szaty rozdarte, włosy na głowie rozwichrzone, wąsy zasłonięte. W innym tłumaczeniu jest mowa, że usta zasłonięte. I będzie wołał ostrzegawczo, nieczysty, nieczysty. Przez cały czas swojej choroby będzie pozostawał nieczysty, zamieszka na osobności i jego siedziba będzie na zewnątrz obozu. Wiecie, co to jest? To są pierwsze wskazówki spisane 3000 lat temu a propos kwarantanny. Izolacji ludzi chorych na choroby zakaźne. 3000 lat temu. A chcecie wiedzieć, co było w średniowieczu? Co się działo w średniowieczu? Ludzie umierali. Do średniowiecza ludzie padali jak kawka pod wpływem każdej zarazy. Tylko w XIV wieku z powodu czarnego trądu umarło 60 milionów ludzi. Prawie 1/4 ludności świata, ponieważ nie radzili sobie z epidemiami. I nagle ktoś w kościele wpadł na pomysł, chyba coś. Bóg mówił na ten temat. Może zerknijmy w tą bzdurną księgę i poszukajmy, bo coś tam chyba było. I nagle, wow, trzeba tych ludzi izolować, zasłaniać im usta. To były pierwsze instrukcje, maseczki. Czy wiecie, że to, że dziś my stosujemy kwarantannę, jest wynikiem mądrości Boga, który nam ją dał? Ale ja wiem, krytycy powiedzą, że to na pewno Mojżesz bo takie bzdury też już słyszałem, że pewnie Mojżesz to wyprowadził, że Mojżesz to pewnie wziął z kultury egipskiej, bo przecież pierwsze 40 lat spędził na dworze Faraona i pobierał najlepsze nauki na ówczesnym uniwersytecie, a w tamtym świecie lepszego nie było, więc pewnie to wyjął z Egiptu. To żeby też tą teorię obalić, to coś wam przeczytam. W połowie XIX wieku pewien epidemiolog George Maurice Ebers na targu od pewnego Araba kupił zwój. Nazywany jest dziś popularnie papirusem Ebersa. Jest to zbiór egipskich tekstów medycznych, uwaga, z 1550 roku przed Chrystusem. Jest dziś uznawany za jeden z najstarszych i najważniejszych dzieł medycznych na świecie. Został właśnie odzyskany przez tego Ebersa. Coś wam przeczytam a propos wiedzy medycznej z 15 wieków przed Chrystusem. Oczywiście nie twierdzę, że tam były tylko i wyłącznie takie nowinki, ale było tam również trochę mądrości, ale posłuchajcie, co na przykład mówiono na temat usuwania drzazg. Jakie hity można tam przeczytać? Aby usunąć drzazgę, stosowano krew owadów pomieszanych razem z łajnem osła, a ponieważ łajno jest przepełnione bakteriami tężca, nic dziwnego, że zatrucie krwi zbierało bardzo duże żniwo w przypadku tych wszystkich osób, które wbili sobie drzazgę. Medykamenty stosowane w papirusie Ebersa zawierają takie oryginalne składniki jak, posłuchajcie, krew jaszczurki, zęby świni, rozkładające się mięso, cuchnący tłuszcz, wilgoć z uszu świń, ośle kopyta, a nawet wydaliny antylop, much i kotów. Takie mądrości zawierała księga Mądrość Medyczna Egipska 1500 lat przed Chrystusem. To żeby dalej jakby was poprowadzić, 20 lat po tym, jak to powstało, bo tam ten papirus ma dokładną datę powstania, 20 lat później na dworze pojawia się malutki Mojżesz, który przez 40 lat uczy się tych mądrości. Kolejne 80 lat później wyprowadza swój naród z Egiptu. Więc pytam, skąd w takim układzie wziął te wszystkie mądre rzeczy odnośnie kwarantanny, izolacji, co robić z kubką? Z Egiptu? No przecież oni łajnem wyrzucali, wyciągali drzazgi z ręki. Muszę przyspieszyć. Przyjrzymy się teraz dosłownie dwóm, króciutko powiem, dowodom archeologicznym. Czy rzeczywiście Izraelici pod wodzą Mojżesza przeszli przez Morze Czerwone? Czy jest w ogóle to możliwe? Wiecie, przez niewierzących traktowana jest jako mit i nieprawdopodobna baśń. Inni uważają ją za tą historię, za alegorię. Jeszcze inni twierdzą, nawet wiecie, niektórzy wierzący, próbują to jakoś poskładać, no bo jak? Wody się rozstąpiły, no litości, no przecież. Więc niektórzy myślą sobie, wierzący, że być może po prostu oni przeszli przez mieliznę, była woda do kolan, tylko zapomnieli, że w tej samej wodzie po kolana potopiły się wojska egipskie. Wiecie, te same pytania zadawał sobie Ron Wayne, pewien naukowiec. I tym bardziej interesujące są jego odkrycia, gdzie poszukiwał miejsc biblijnych. I Ron Wade, możecie to, wszystko to, co mówię, możecie sobie sprawdzić w internecie, wpiszcie sobie na YouTubie archeologia, wyjście Izraela z ziemi egipskiej. Zobaczycie te zdjęcia, te filmy podwodne. Odnaleźli to miejsce i przeczesali dno przy pomocy nurków. Mamy filmy, mamy zdjęcia zatopionych rydwanów, kół, zarośniętych koralowcami. Przecież ciągle ludzie mówią, że to jest bzdura, że to się nie miało prawa wydarzyć. Inne odkrycie odnośnie Sodomy i Gomory. Przez całe, wiecie, nikt z naukowców nie wierzył, że Sodoma i Gomora, w ogóle takie miasta istniały. I jeden z naukowców, chcąc to udowodnić, Steve Collins, również poszukiwał tych miejsc. Z powodu tych wszystkich wątpliwości, które przy tym narosły. Steve Collins jest amerykańskim archeologiem. Wykorzystał w tym celu wskazówki ze Starego Testamentu i całą współczesną wiedzę geograficzną. Wytypowali 14 stanowisk archeologicznych, to było jakieś 20 lat temu chyba, i rozpoczął poszukiwania. Jedno stanowisko z tych, które ten spełniało wszystkie te kryteria. I to, co teraz wam zacytuję, możecie znaleźć w Bible History Daily. Steve Collins opisuje to, co odnaleziono w trakcie wykopalisk. Posłuchajcie. W całym Tel Ahamam, to jest ten region, gdzie dokonywali tych badań, archeolodzy znaleźli powszechnie występujące dowody na ogromną pożogę, która pozostawiła to miasto w ruinach. Odnaleźli spalone fundamenty oraz podłogi znajdujące się pod blisko 3-metrową pokrywą ciemnoszarego popiołu, a także dziesiątki fragmentów pokruszonej ceramiki, które były pokryte spienioną, stopioną powierzchnią. I szklisty wygląd wskazuje, że były narażone na temperatury przekraczające znacznie ponad 1000 stopni Celsjusza. Ciepło to przybliżone jest do temperatury magmy wulkanicznej. Dowody tego rodzaju sugerują, że miasto i jego okolice zostały dotknięte katastrofalnie ekstremalnym pożarem, który został wywołany nagle. Przeczesując ten teren, odnaleźli duże stężenie siarki. A Biblia mówi, że to miasto spłonęło deszczem ognia i siarki. Ostatnią rzecz już będę... Ostatnią dosłownie rzeczą, jaką jeszcze chciałbym zwrócić waszą uwagę, a która nie tylko dowodzi prawdziwości Bożego Słowa i Bożej wierności, to również jest zarazem pokazuje zaślepioną i chroniczną niechęć nauki i naukowców do sięgnięcia po odpowiedzi, jakie można znaleźć w Piśmie Świętym. I teraz posłuchajcie mnie uważnie, coś wam przeczytam. Będę czytał z Księgi Rodzaju, z 22 rozdziału, od 17 i 18 werset. Bóg mówi do Abrahama: będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. I słuchajcie, i w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś mojego głosu. W potomstwie twoim będą błogosławione wszystkie narody. Wszystkie narody, to znaczy wszystkie, w tym będziemy błogosławieni my, Amerykanie, Chińczycy, i tak dalej, i tak dalej. Czy wiecie, że 1/4 wszystkich nagród Nobla, należą do Żydów? Przypadek? Czy wiecie, że ten najmniejszy z krajów, nie dziwiłoby nas to, gdyby to byli Amerykanie, Chińczycy, których jest naprawdę dużo, ale to jest jeden z najmniejszych narodów na świecie, 0,25, który stanowi 0,25% populacji świata. Ten jeden z najmniejszych narodów posiada największą ilość tytułów Nagrody Nobla. Zdominowali go dokumentnie. Wyliczmy fakty. Rok tylko 2017, 4 Nagrody Nobla dla ludzi pochodzenia żydowskiego. 2016, 3. Przypadek. Żydzi nie mają sobie równych w naukach ścisłych. Odnoszą sukcesy w muzyce, sztuce, literaturze, polityce. Totalnie zdominowali szachy. Tylko w XX wieku połowa tytułów Mistrza Świata należała do Żydów. Przypadek? Nie muszę chyba mówić, przypominać takich nazwisk jak Albert Einstein, Sigmund Freud, którzy też byli Żydami. Przypadek? Wiecie co? To jest niebywałe. Całkiem niedawno, nawet odkryto, to już jest fakt, możecie to sprawdzić na internecie, Żydzi jako pierwsi wynaleźli lek na raka, na raka wszelkiej maści. Są w czasie badań klinicznych, są już po testach na zwierzętach, na myszach. Najprawdopodobniej w ciągu 2 lat będzie można już stosować u ludzi. I co się okazuje? Naukowcy z Tel Awiwu, udało im się wynaleźć lek na każdy rodzaj nowotworu. Każdy. Nie zrobili tego Amerykanie, Chińczycy, ani Polacy. Zrobili to Żydzi. I coś wam powiem. Grupa naukowców próbowała rozwikłać ten fenomen i w swojej książce, możecie ją sobie odnaleźć na internecie, Natural History of Ashkenazi Intelligence, wysuwają różne tezy. Wiecie, nie będę wam tego czytał, bo szkoda już na to czasu, ale jedną z tez jest to, że jest ich wyższe IQ, bo rzeczywiście 15% Żydzi mają wyższe IQ, ale również próbują, dochodzą do tego, robią badania, doktoraty, wiecie, no totalna masakra. I dochodzą do tego, że to najprawdopodobniej, oczywiście jest to przyczyną, przyczyna jest głównie kulturowa. Ta trójka tych naukowców napisała tą książkę. A wiecie, w tej książce nie ma ani słowa. Ani słowa, ani stwierdzenia na ten temat, co Biblia przepowiedziała 3000 lat wcześniej. A Bóg przecież powiedział wyraźnie. Będę ci błogosławił obficie i w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody. Wszystkie narody. Oczywiście my najczęściej rozumiemy to tylko tak jedno w tym znaczeniu, że z narodu izraelskiego przyjdzie Mesjasz. Ale to nie jest tylko i wyłącznie to błogosławieństwo. Oczywiście to jest jedno z najważniejszych błogosławieństw, ale to błogosławieństwo płynie na wielu poziomach. Jednym z tych poziomów jest również, że jesteśmy błogosławieni, bo oni są po prostu tytanami nauki. Bo Bóg dał im mądrość, która pochodzi od Niego. Ludzie się doktoryzują, specjalizują, a nawet nie wystarczyłoby sięgnąć do tego słowa i zacytować ten werset. A Bóg to powiedział 3000 lat wcześniej. Ale przecież żaden naukowiec nie przyzna się, że w tym słowie jest prawda. Bo wstyd. Znów zacytuję pierwszy list do Koryntian. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Być może dla niektórych z was to moje zwiastowanie było głupotą. Kończąc już, być może myślisz sobie, matko jedyna, jak temu facetowi nie jest wstyd głosić takie rzeczy w tak postępowym świecie. Może myślisz sobie, że jestem zaściankowy, że już straciłem rozum, ale trudno, ja sobie jakoś z tym poradzę. Z tym, co myślisz na mój temat. Jakoś to przetrwam. Ale chcę ci powiedzieć jedno, drogi bracie i siostro. Jeśli nie uwierzysz w prawdę Bożego Słowa, to przyjdzie taki dzień, że być może będziesz płakał. Bo przyjdzie taki dzień, że ci wszyscy, którzy drwią, śmieją się i próbują podważyć prawdę Bożego Słowa, przyjdzie taki dzień, że zegną swoje kolana przed Panem, że przyjdzie Jezus i będą musieli wyznać, bo każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. I tym wszystkim szydercom, kpiarzom nie będzie do śmiechu. Nie będzie. W 11 rozdziale listu do Hebrajczyków czytamy. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. W 3 wersecie dalej. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Czy wierzysz w to? Czy wierzysz, że ten świat powstał nie ze świata zjawisk, ale że Bóg był pierwszym poruszycielem? W tym samym liście, pierwsze wersety, czytamy: wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Tu jest napisane, że Jezus, że świat powstał przy ingerencji Jezusa. Przez Niego powstał świat. Bóg przez wieki na różne sposoby objawia się ludziom, ale ludzie w to nie wierzą, drwią i kpią. Ale Jezus był tym, który tchnął w ciebie życie. On przyszedł na świat, by pokazać ci swoją miłość. By cię zbawić, bo cię kocha. Czy wierzysz w to? Kiedy za 10 czy 11 dni siądziesz do stołu i będziesz się dzielił opłatkiem i będziemy wspominać pamiątkę narodzin tego małego Jezuska, którego dziś ludzie traktują jak jakiegoś laleczkę, to wspomnij o tym, że On cię ukochał. Czy wierzysz w to? Pochylmy swoje głowy, kochani. Kochany Ojcze, dziękuję ci za prawdę Twojego Słowa. Dziękuję Ci za to, że Ty nam objawiłeś tą prawdę w tej księdze i że nic i nikt nie jest w stanie tego zmienić. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś wierny temu Słowu i chociażby cały ten świat krzyczał, walił, to my wiemy, do kogo należymy i wiemy, że jesteśmy w Tobie. Ty byłeś początkiem wszystkiego. Boże, proszę Cię i modlę się za tymi, którzy ciągle powątpiewają w prawdę Twojego Słowa. Modlę się, byś przyszedł, objawiał tą prawdę, dotykał, by weszli w jeszcze głębsze poznanie i radość, jaka wynika też z trwania w Tobie i z relacji z Tobą. Dziękuję Ci, że Ty jesteś prawdą i tylko prawdą. Tobie cześć i chwała, Panie, bądź wywyższony w tym Słowie. Amen.